Telegram z krańca świata.
Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, bardzo gorąco pozdrawiam. Z samego południa Tajwanu. Właśnie byłem na przepięknym festiwalu, także zapraszam do dołączenia do mojego Facebooka. Tam wrzucam właśnie zdjęcia i z zeszłego tygodnia, i z bieżącego festiwalu. I są niesamowite po prostu. Znowu dodam.
Niesamowite jest, bo jak się niektórym zdjęciom przyglądam, to tak z grubej rury nawiążę do tematu dzisiejszego odcinka, to trochę jakbym oglądał jakiś pozaziemców z innej bardzo odległej galaktyki. Niektóre stroje, niektóre takie całe okoliczności przyrody, tak to określimy ogólnie, tak troszeczkę wyglądają, jakby były przeniesione z innej planety. No, ale to tak powiedziałem, z grubej rury nawiązuję do tematu. Bo dzisiaj, proszę Państwa, będziemy mówić o zagładzie Gwiezdnych Wojen. Niech pan to rozwinie, panie Piotrze.
Tak, no po pierwsze, no to pan jest ksenofobem. Jak można jak obcych mówić o jak obcych? To są ludzie tacy sami jak my, mają takie same DNA. A to, że wyglądają inaczej, co innego żrą i innym narzeczem mówią, to przecież jest wszystko jedno.
No ja zawsze byłem zacofany, wie pan, to oczywiście. W ogóle mnie to nie przeraża.
No takim tonem, którym ja właśnie pozwoliłem sobie tutaj naruszyć godność pana Marka, mówią o rozmaite piękne duchy, którzy posługują się między innymi taką bronią ideologiczną jak różnorodność i jak dyskryminacja. To na początek sobie omówimy, co to jest różnorodność. Różnorodność, czyli diversity, to słyszymy w internetach i w różnych środkach masowego dezinformowania i rozformatowywania naszego umysłu, naszych umysłów. Dywersyfikacja polega na tym, że traktujemy ludzi, którzy są inaczej sparametryzowani, koniecznie w identyczny sposób jak wszystkich innych, nie uwzględniając w niektórych przyjętych kulturowo jakichś aspektach, że każdy ma swoje różne talenty i każdy rozmaite klasy ludzi, czy grupy ludzi, czy klasy. Generalnie po angielsku to jest lepiej rozróżnione, wydaje mi się, niż w języku polskim, dlatego że klasa ludzi to jest zespół ludzi wyróżnionych pod jakimś kompletnie arbitralnym najczęściej aspektem. Na przykład class action to jest nazwa na działanie prawne, czyli na pozew zbiorowy, prawda? Jakaś grupa ludzi wyróżniona tym, że są klientami tego podmiotu, który jest pozywany, że oni domagają się o jakieś rekompensaty, czy też jakiegoś odszkodowania od tego podmiotu pozywanego. Natomiast jest jeszcze ten drugi termin, oprócz tej różnorodności, czyli diversity, jest jeszcze to pojęcie dyskryminacji. Na czym polega dyskryminacja? Na tym, że mamy preferencje wobec jakiejś innej, jakiejś wyróżnionej przez siebie albo jakiejś ogólnie przyjętej w kulturze klasy ludzi określonej jakimś słowem albo mających jakąś przypisywaną im albo rzeczywistą, albo połączenie tych obu, prawda? Albo jest też szufladkowane do pewnej klasy ludzi, czasami słusznie, czasami niesłusznie. To jest oczywiście nie zero-jedynkowe, nie binarne, bo tu posłużę się wrogim narzędziem zbrodni. Więc dyskryminacja może być czymś bardzo pozytywnym i w naszej kulturze, znaczy w każdej kulturze są pewne typy dyskryminacji, które są uznane za neutralne, za jakieś oczekiwane czy oczywiste, że każdy ma prawo do tego być, a to, co nasi wrogowie ideologiczni, przynajmniej moi, to oczywiście mówię za siebie, ale proszę podjąć też własną decyzję, bo na to jest najwyższy czas na tym etapie wojen kulturowych. Dyskryminacja może być pozytywna społecznie i dobra. Nie ma czegoś takiego jak dyskryminacja jest zawsze zła. Przykładem jest na przykład to, co jest, o co są afery, dyskryminacja mężczyzn w przestrzeniach wyznaczonych prawnie, czy też decyzją właściciela tej przestrzeni, że są tylko dla kobiet. no, teraz się pokazali tacy faceci, którzy skorzystali z szaleństwa ideologicznego, tak zwanego białego liberalizmu, czy białych liberałów, i deklarując się jako kobieta, uzyskują rzecz i faktycznie uzyskują prawnie usankcjonowany dostęp do przestrzeni zastrzeżonej tylko dla kobiet, po to, żeby te kobiety mogły czuć się bezpiecznie przed napastowaniem, przed jakimś seksualnym napastowaniem przede wszystkim, albo przed targnięciami osób, które sprawiają, że część z tych kobiet czuje się nieswojo albo właśnie w jakikolwiek sposób nie do końca pozytywne.
Panie Piotrze, ja to tak się wcinam bezczelnie, ale tylko żeby powiedzieć, że obserwuję, no, może to za duże słowo, że jakieś przebudzenie, ale oznaki tego, że przynajmniej część ludzi w naszej sferze, strefie kulturowej chyba troszeczkę przejrzała na oczy, bo już nawet możni tego świata, wybrane jednostki możnych tego świata, zaczynają mówić o tym, że na przykład bycie sportowcem i zmiana płci przez sportowców po prostu pozbawia szansy kobiety, które latami ćwiczyły. I to nie jest specjalnie odkrywcze, ale jeszcze całkiem niedawno wykluczano nawet ze związków sportowych znaną tenisistkę chociażby za to, że śmiała coś takiego powiedzieć. Tymczasem dzisiaj już wchodzi to, nieśmiało, ale wchodzi do debaty publicznej. To jest dla mnie pewna oznaka tego, że coś się chyba zaczyna zmieniać, albo w każdym razie, że te wojny kulturowe wkroczyły na nowy etap.
Nie no, wojny mają się świetnie. Chociażby tutaj będę złośliwy, przejął pan nieświadomie retorykę ludzi, którzy narzucają nam rzeczy, światopogląd i rozwiązania prawne i obyczajowe sprzeczne z jakimkolwiek zdrowym rozsądkiem, bo użył pan terminu zmienić płeć, czego zrobić nie sposób.
No ale jakoś muszę to opisać. To, że ja coś cytuję, nie oznacza, że to przyjmuję, tylko żebyśmy rozmawiali.
Tak, ale to musi pan zaznaczyć, że przepraszam, ja się upieram, dlatego że to jest szalenie niebezpieczny proces, który sprawia, że na przykład posługujemy się takimi termami jak cytuję homofobia, czy transfobia, czy wszystko to, co jest z fobią, co jest oczywistą bronią polegającą na osiągnięciu przez używającego tego terminu, tej broni ideologicznej, osiągnięciu tak zwanego moralnego wyższego gruntu, czy moral high ground, czyli moralnej wyższości, z której to wysokości innych oceniają jako tych złych, jako jakoś zacofanych i tak dalej, i tak dalej. No, przyjęcie, zacytuję, nie potrafię tego dokładnie zacytować, bo to było trochę skomplikowane, natomiast w filmie Ostatni rycerze z Morganem Freemanem, który jest w moim przekonaniu jego najlepszą rolą, idealnie do niego pasującą, mimo tego, że jest władcą królestwa położonego gdzieś tam w śniegach, a jest no, ewidentnie bardzo bogato wzbogacony,
nieśniegowy.
Tak, nieśniegowy. Tak. Marek ma talent do, jako pisarz ma wybitny talent do eufemizmów. To Murzyn jest po prostu Morgan Freeman. No więc jest absolutnie fenomenalny aktor i w fenomenalnej roli władcy z niezwykłą charyzmą, ale jednocześnie właśnie rzeczywiście z niezwykle wysokimi walorami moralnymi i kodeksem honorowym. I on powiedział coś takiego właśnie w chwili, w której jego w skrócie, nie będę zdradzał treści filmu, bardzo polecam wszystkim ten film. To jest, jak świetnie to sformułowałem, czesko-koreańska produkcja o samurajach. Och, tak to bym powiedział. I Morgan Freeman powiedział, że przyjęcie języka pretensji, bo ktoś zaczął wymagać od niego wręczenia łapówki, pretense po angielsku, przyjęcie języka pretensji tylko sprzyja jej umocnieniu. Czyli w chwili, w której ja się strasznie tego pilnuję, tak jak powiedziałem, wręcz rygorystycznie, co dla innych jest postrzegane jest jako przesada, natomiast musimy na to bardzo uważać. Dlatego, że mężczyźni na przykład tacy jak facet, który tam zdobywał złote medale na mistrzostwach pływackich w Stanach Zjednoczonych, to jest ewidentnie facet, nic sobie nie obciął, nic sobie nie wyciął, wygląda jak facet, zakłada tylko jest transwestytą i deklaruje się jako kobieta, co szaleństwo ideologiczne doprowadza do tego, że on jest traktowany formalnie jako kobieta i zgarnia wszystkie nagrody i odbiera po prostu, tak jak pan Marek wspomniał, szanse życiowe ludziom, którzy kobietom, bo kobieta też człowiek, więc które ciężko pracowały na to, żeby coś osiągnąć w życiu i nagle facet im to z przed nosa po prostu zabiera. Czy typowy trolling po prostu w moim przekonaniu. Gość był jakoś chyba na 800. miejscu w rankingach, a nagle jak wszedł w rolę kobiecą, to stał się pierwszy. Także niestety feministki boją się, raz niektóre są steroryzowane, dlatego że już jest mocniejsza karta niż feminizm, czyli właśnie ten tak zwany transseksualizm, a niektóre po prostu jawnie już działają na rzecz tego transseksualizmu, a nie feminizmu. Feminizm traktując tylko i wyłącznie jako sposób zdobycia głosów feministek w całym tym szaleństwie, jakie ma miejsce. Natomiast zaraz o tym szaleństwie mówimy o Gwiezdnych Wojnach, które zostały zniszczone w tej trylogii sequelu w sposób wręcz spektakularny. Najważniejszy bohater mojego przynajmniej dzieciństwa, jak Luke Skywalker nie jest największym bohaterem dzieciństwa naszych słuchaczy, no to smutno mi będzie do końca dnia, tak o tym pomyślę. Ale wracając już żarty wszystkie na bok, do głównej treści, proszę zobaczyć, co się stało. Dlaczego Luke Skywalker stał się najważniejszym bohaterem dzieciństwa tego zwariowanego pisarza z Tajwanu, ale też wielu innych? Dlatego, że był symbolem nadziei, symbolem tego, że nigdy nie wolno się poddawać i tej nadziei nigdy nie wolno tracić. Symbolem tego, że po to, żeby coś osiągnąć, żeby spełnić swoje aspiracje, prawda, czyli żeby dołączyć do rebelii przeciwko Imperium, żeby walczyć w posłusznej sprawie, żeby to zrobić, trzeba coś poświęcić, trzeba pożegnać się z jednym, a po to, żeby kiedyś w jakimś tam momencie zrealizować to drugie. Tym symbolem takiej drogi bohatera, nawiązuję tutaj do bohatera o tysiącu twarzy, o książce Campbella i to o tym archetypie bohatera, który przeżywa jakąś drogę, prawda, że na początku widzimy, zresztą to jest w większości powieści, że jesteśmy w jakimś miejscu, bohaterowie się po raz pierwszy spotkają, zarysowuje się jakaś akcja, potem się dzieje cały ten film albo cała książka i na koniec bardzo często jest tak, że ci bohaterowie nagle pojawiają się w tym samym miejscu, które było pokazane na początku filmu, ale ci bohaterowie to są zupełnie inni ludzie przekształceni właśnie przez te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w filmie. I teraz to, co Gwiezdne Wojny, czym były na początku, mówię o pierwszej części, czyli to Nowa Nadzieja, czyli to, co my traktujemy jako epizod czwarty Nowa Nadzieja, jako po prostu Gwiezdne Wojny mamy przetłumaczone na język polski, to jest zbiór wszystkich możliwych, najważniejszych archetypów, wątków, sposobów przedstawienia z bajek dla dzieci. Bo mamy, jakby ktoś nie był tego świadomy, ja jako pierwszy tłumaczę, to zazdroszczę tego uczucia, tego zrozumienia. Proszę zobaczyć, co się dzieje. No mamy chłopczyka ze wsi, jakiegoś tam parobka, który gdzieś tam pracuje, gdzieś tam na roli i nie ma żadnych perspektyw życiowych, ale ma te aspiracje, ma ten sen, który sprawia, że wyróżnia się ze swojego otoczenia, dlatego że ten sen koniecznie chce spełnić. Luke Skywalker, wczoraj sobie oglądałem po prostu ten epizod, więc to tym bardziej sobie odświeżyłem. Luke Skywalker chciał zostać pilotem, prawda? Chciał walczyć dla Imperium, bo wtedy jeszcze nie był określony, po której stronie chce być, prawda? Bo jednocześnie chciał się dostać do szkoły pilotów imperialnej, ale z drugiej strony podniecała go kwestia dołączenia do rebelii, która była jakimś wielkim wydarzeniem na tej pustynnej, rolniczej planecie. Więc co się stało? Nagle pojawiają się te dwa roboty, czyli R2-D2 i C-3PO i wciągają go w galaktyczną intrygę, prawda? Ale co mamy? Mamy księżniczkę, która została porwana przez jakiegoś wielkiego króla i trzymają tą księżniczkę w wielkim zamku gdzieś tam na wzgórzu, czyli na Gwieździe Śmierci. Co okazuje się, że ten mały parobek, który nic nie znaczy, okazuje się, że był synem wielkiego rycerza, który walczy na miecze, co prawda świetlne, ale nie stalowe. I co, trzeba uratować księżniczkę, czyli pojechać do tego zamku maga, czyli tam, gdzie on teraz jest w systemie Alderaan. Jak pamiętamy wszyscy, jak ktoś nie oglądał i nie pamięta, to w ogóle nie jest dla mnie homo sapiens, nawiązując do powiązania do tego, co pan Marek mówił na początku rozmowy. Natomiast proszę zobaczyć, podróżują właśnie do tego zamku, wkradają się do tego zamku i próbują tą księżniczkę odzyskać. No i no cały ten schemat baśni dla dzieci został przełożony na space operę i na tym polega właśnie cała magia, dlaczego wszyscy zostali zaczarowani, kiedy ten film trafił do kin w 77, dobrze pamiętam?
Da, tak dokładnie panu nie powiem, w każdym razie w drugiej połowie lat 70. w Polsce był.
I wszystko, jeszcze tak, żeby dokończyć ten wątek, wszystko, co tylko się dało wprowadzić do tego filmu, żeby rezonowało w umysłach widzów, wszystko to zostało wprowadzone. Czyli ci szturmowcy Imperium mają hełmy podobne do tych drugowojennych niemieckich, dlatego, że to są ci źli, prawda, Vader tym bardziej jest czarny, zresztą głos podstawiał Murzyn, to tym bardziej jest czarny charakter, przecież i ciemna strona mocy, to może kpią sobie, może to rasiści właśnie tak kpią, bo na marginesie, jakby ktoś nie wiedział, to jest ten aktor podstawiał głos Dartha Vadera, który grał tego szefa CIA, tego, do którego Jack Ryan przyjechał na początku filmu, i on ma taki strasznie głęboki głos. On był też zresztą królem książę w Nowym Jorku z Eddie Murphym. Genialny zresztą film, jak ktoś nie pamięta, bo ktoś nie oglądał, tym bardziej, to straszne. Przede wszystkim wyrażam tu ubolowanie i brak szacunku, ale proszę w takim razie usunąć powody tego mojego ubolowania i braku szacunku poprzez obejrzenie filmu. Jest po prostu super śmieszny, fenomenalny wręcz. Więc, ale wracając do tych czarnych charakterów, wszystko to jest, dlaczego tak te Gwiezdne Wojny stały się tak popularne? W moim przekonaniu właśnie dlatego, że wszystko tam rezonowało, czego ja sam nie wiedziałem, bo nie potrafię za bardzo tego, znaczy teraz już umiem, ale na samym początku nie odróżniałem akcentu angielskiego i amerykańskiego, a okazuje się, że ci w postacie Imperium, czyli ci wszyscy ci na tej naradzie słynnej, na której Vader podduszał tam jednego z tego butnego dowódcę, oni wszyscy mówią z akcentem brytyjskim. Natomiast ci, którzy byli rebeliantami, mówili z akcentem amerykańskim. I to jest właśnie jak gdyby takie oczywiste dla Amerykanów czy dla Brytyjczyków, ale dla mnie to było kompletnie przezroczyste, ja tego nie widziałem. Ale właśnie Imperium to jest właśnie te złe brytyjskie Imperium, od którego Amerykanie musieli ogłosić niepodległość w 1776 czy 4?
Szóstym.
Więc zobaczcie, jak wiele elementów z naszej kultury zostało wprogramowane w Gwiezdne Wojny po to właśnie, żeby tego widza przyciągnąć. I przede wszystkim, teraz już dochodzimy do sedna, całe Gwiezdne Wojny były w intencji Lukasa stworzone jako film dla młodych chłopców, dla małych chłopców. Dlaczego? Dlatego, że Gwiezdne Wojny mają właśnie tą rolę taką dydaktyczną, nie wiem, czy można, chyba można to nazwać, w tym sensie, że pokazują, że nie możesz się poddawać, musisz ciężko pracować, prawda, żeby osiągnąć tą wolność, musisz odpracować swoją pańszczyznę, czyli tam na roli, po to, żeby móc potem spełnić swoje aspiracje, musisz coś stracić do tego, żeby nagle ta droga do spełnienia tych aspiracji się spełniła, bo ten wuj i ciotka, które wychowywali Luke'a Skywalkera, zostali zabici przez Imperium, prawda, i tutaj mamy znowu ten motyw kolejny, prawda, czyli zemstę. Czyli tu akurat nie bezpośrednio, ale jego bliscy zostali skrzywdzeni przez tych jego wrogów, którzy nagle się okazali tymi wrogami, dlatego że co zrobili? No, Vader zdradził i zamordował ojca Luke'a Skywalkera, tak Luke myślał właśnie w tym filmie. Potem szturmowcy Imperium zabili jego opiekunów, prawda? Sprawiając, co prawda, że może nic go już nie trzyma na tej planecie Tatooine, ale może realizować tą swoją ideę, ale jednocześnie łączy to jakimś właśnie z walką przeciwko tym, którzy tych krzywd w jego życiu dokonali. I wszystko to się splata właśnie w bardzo silną opowieść dydaktyczną, uczącą nam, co jest co jest dobro, co jest zło, jak zachorowują się ludzie źli, jak postępują ludzie dobrzy. Nie wiem, czy pan ma jakiś komentarz jako pisarz. No,
tu się zgadzam z tą diagnozą, natomiast niecierpliwie oczekuję porównania, bo użył pan w tytule słowa zagłada, a zatem musiało dojść przy kolejnych realizacjach do czegoś, co kompletnie rozwaliło ten pierwotny obraz, i tu już zacieram ręce i szykuję się na pana wywód.
Wywód jest zasadniczo bardzo prosty, a w sumie zainspirowało go pojawienie się nowej ekranizacji Piotrusia Pana. Zaraz o tym chwilkę też powiemy. Generalnie rolą taką dydaktyczną książek, filmów jest to, że uczą nas jakiegoś rodzaju samodyscypliny, pokazują nam wzory tego, jak powinniśmy się zachować po to, żeby stać się ludźmi silnymi, jeżeli chcemy oczywiście być ludźmi silnymi. Prawda? Czyli musimy coś poświęcić, musimy poświęcić teraźniejszość teraz, czy jakieś doraźne przyjemności do tego, żeby w przyszłości stać się, zyskać prestiż, zyskać jakąś władzę, zyskać umiejętności, czyli żeby zostać na przykład rycerzem Jedi, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny i Luke'a Skywalkera. Zawsze dochodzimy do tego z wielkim trudem. To nie jest tak, że pstryk, prawda, ładujemy sobie jak w Matrixie jakiś tam program, o, znam kung fu. Nie. Właśnie życie, prawdziwe życie polega na tym, że musimy ćwiczyć. I proszę, zobaczmy, ile musiał przejść Luke Skywalker do tego, żeby w końcu w trzecim filmie dopiero zatriumfować. Ile musiał trenować, prawda, zaczynając kompletnie od zera. Musiał ponosić porażki. Proszę zobaczyć, w Imperium kontratakuje, traci rękę. Dowiaduje się, że po to, żeby osiągnąć swoją aspirację, jak ktoś nie ogląda, to złośliwie po prostu zdradzam treść, bo to zakaza karę. Vader, okazuje się, że Vader jest jego ojcem, prawda? Czyli po to, żeby stać się rycerzem Jedi, bo taki warunek został mu postawiony, że zostaniesz Jedi tylko wtedy, jak wygrasz w konfrontacji z Vaderem, prawda? Czyli musisz go pokonać i zabić. I Luke raz, że traci rękę, a dwa, że dowiaduje się, że po to, żeby spełnić sobie najświętszą, najważniejszą swoją życiową aspirację, musi zabić swojego własnego ojca, o którym właśnie się dowiaduje, że ten ojciec żyje i co najgorsze, jest tym najgorszym złym bohaterem walczącym po przeciwnej stronie. Więc zobaczcie, jak wiele musi przejść bohater po to, żeby stać się postacią silną, żeby ta nadzieja niepoddająca, niewygasająca nadzieja zmieniła się w siłę charakteru i gotowość, tą maksymalną wręcz determinację do tego, żeby stało się wszystko to, co się powinno stać. I to wszystko zostało kompletnie, znaczy kompletnie to może nie, bo zostały jakieś elementy, ale Luke został postacią ostrzegawczą, jak gdyby, bo stoczył się poza krawędź wszelkiej godności i prestiżu. Pił to zielone mleko od jakiejś tam kosmicznej krowy wyciskane z jakiegoś monstrualnego wręcz jakieś szaleństwo, jakaś tam krowa tam przy brzegu siedzi sobie nad morzem i Luke przychodzi do niej, napełnia, wyciskając z cycka jakieś te zielone mleko i wypija jeszcze tak robi jeszcze taką minę. To jest kompletna porażka jako bohatera, którego my, ludzie wychowani na tych Gwiezdnych Wojnach, postrzegaliśmy właśnie jako bohatera, który nigdy nie traci nadziei, nigdy się nie poddaje, nigdy się nie załamuje, zawsze walczy do końca i zawsze ma nadzieję, że tego złego, zamiast go zabić, to po prostu przekona go do tego, żeby nawrócił się na drogę dobra. I zobaczcie, co zrobili z tym bohaterem. Uciekł gdzieś tam na koniec galaktyki, gdy wziął do ręki miecz, który był najważniejszym rekwizytem kojarzonym właśnie z Luke'em Skywalkerem samym i z tym, jak jego ojciec stoczył się na dobrą drogę, a potem został dzięki tym wszystkim perypetiom przywrócony na dobrą stronę mocy, na jasną stronę mocy. Wszystko. I wziął ten Luke do ręki miecz i po prostu go wrzucił gdzieś tam za siebie w przepaść, bo to wszystko przestało być ważne. To było jednocześnie, oprócz tego, że to zniszczyło całą postać Luke'a Skywalkera, to było jak gdyby deklaracją ideologiczną tego, co nowi właściciele Gwiezdnych Wojen zrobili. z całą tą trylogią, tą sequela. George Lucas, gdy sprzedawał prawa do Gwiezdnych Wojen do Disneya, miał już przygotowany sequel, który miał w taki, a nie inny sposób wyglądać, który wyglądał, z tego co w plotach wiemy, zupełnie inaczej. Wszystkie te plany zostały przekreślone i stworzono film, który zwłaszcza w tym drugiej części tej trylogii sequelu, czyli w Ostatnim Jedi, stało się kompletnym miszmaszem wątków, nie mającym żadnej logiki, nie mającej żadnej mocy dydaktycznej przede wszystkim, nie uczącej tej opowieści, nie uczy nas w żaden sposób tego, że powinniśmy być wytrwali, cierpliwi, ciężko pracować po to, żeby się nauczyć jakiejś umiejętności. No proszę zobaczyć, co ta Rey cała, od samego początku, jakie ma ona kwalifikacje od samego początku. Na samym początku jest mistrzem pilotażu, nikt jej tego nie nauczył, nie ma tego wyjaśnionego w żaden sposób w opowieści. Potrafi posługiwać się mocą w sposób, który był kompletnie nieosiągalny, gdyby porównać nawet do Aleka Baldwina, który się wcielił w Obi-Wan Kenobiego w pierwszej części, w tej najstarszej z 1977 roku. Wszystko to, co Luke Skywalker, wszystko, co inni mistrzowie musieli zdobywać ciężką pracą nad sobą, treningiem, ćwiczeniami, wyrzeczeniami i tak dalej, to Rey miała praktycznie od początku. Wzięła tam parę lekcji od Luke'a Skywalkera w końcu, co jakoś to usprawiedliwiało jej zdolności. Natomiast proszę zwrócić uwagę też, jak ktoś oglądał tą szkaradę w postaci tej trylogii sequela, proszę zobaczyć, że ona dzieje się w ciągu kilkunastu dni tak naprawdę. I od momentu, w którym Rey jest jakimś tam zbieraczem złomu gdzieś tam na pustyni, do momentu, kiedy potrafi unieść w powietrze dziesiątki kamieni naraz, to było właśnie w Ostatnim Jedi, na samym końcu, gdzie sparodiowali też, ale ukradli, jak tak powiem, schemat całego filmu z Powrotu Jedi. Zresztą cała ta trylogia sequela jest jak gdyby graniem na jakieś nostalgii tych starych miłośników Gwiezdnych Wojen, dlatego że no, po prostu jest cała seria kradzieży pomysłów. Już mówię tutaj o warsztacie reżyserskim i scenarzystów całej tej trylogii. Generalnie to, czego najbardziej brakuje, to właśnie tego, że ten film kompletnie nie uczy wartości. Nie ma czegoś takiego, że bohater, prawda, jest powiedzmy zadufany w sobie i nagle, znaczy może nagle, tak jak w Karate Kid. Nie wiem, czy pan Marek, czy oglądał pan Karate Kid?
Oglądał. Chyba skończyłem na trzeciej części, bo już później już
no,
mnie
powtarzało
to...
się.
Tak, dokładnie, powiem. Ale oglądał.
Ale generalnie, no, jakby ktoś nie oglądał, to warto obejrzeć moim zdaniem pierwszą część, a potem rzeczywiście to jest nachalne powtarzanie tego samego schematu. Polega to na tym, że młody chłopak spotyka jakiegoś tam starego dziadka, jakiegoś tam mistrza karate niepozornego, który tam po angielsku coś tam duka z jakimś strasznym akcentem, który da się zrozumieć. I to jest jedyne, co pozytywne, można o tym powiedzieć. Natomiast generalnie ten młody chłopak chce zostać mistrzem karate. No i ten w tej ikonicznej wręcz scenie na YouTubie można sobie to obejrzeć. Ten mistrz musi mu stemperować osobowość, mówiąc delikatnie, temu chłopakowi. To jest przerysowane generalnie, overacted po angielsku, więc mistrz karate każe temu chłopakowi malować płot, potem pastować podłogę i ten chłopak w końcu wybucha temu mistrzowi karate, mówi, co myślisz, co tam miałem się uczyć karate, a ty mi każesz malować płot, no to pokaż mi malowanie płotu. No i tam robi te ruchy tak w górę i w dół, tym jak gdyby pędzlem, i nagle się okazuje, że te ruchy to są takie same, jakie są potrzebne przy blokach albo przy zadawaniu ciosów. I okazuje się, że ten chłopak tą lekcję pokory zdobył. Oczywiście nie do końca, no ale powiedzmy, że to rzeczywiście ma ten walor dydaktyczny, że prawda, trzeba się nauczyć pokory i wpierw ćwiczyć tą pamięć mięśniową, a potem dopiero można myśleć, żeby zostać mistrzem. No i ta wartość dydaktyczna jest. Natomiast w filmach, które obecnie robi Hollywood, a przede wszystkim teraz Disney, który jest największym siedliskiem degeneracji i upadku moralnego, jaki można sobie na dzień dzisiejszy wyobrazić. Można to z całą powagą, mówię to z całą powagą i się podpisuję. Niedawno teraz, parę dni temu, wyszedł film Piotruś Pan, Film został kompletnie zdekonstruowany, zmieniony w jakiś obiekt, produkt degeneracji, w którym znikły wszystkie możliwe wątki uczące małe dzieci tego, jak stać się ludźmi, osobami odpowiedzialnymi. Ta Wendy, czyli ta starsza siostra tego Piotrusia Pana, ona była takim rodzajem matki, prawda? Czyli ona to jest osoba, która brała odpowiedzialności, uczyła te dzieciaki łącznie z Piotrusiem Panem, że trzeba w końcu dorosnąć i stać się osobami odpowiedzialnymi, a nie tylko ganiać z mieczami. I generalnie wątków tych właśnie dydaktycznych była ilość olbrzymia i na tym wychowało się całe pokolenia. I problem polega na tym, nie tylko problem z Gwiezdnymi Wojnami, nie tylko z tym Piotrusiem Panem, ale ze wszystkimi filmami Disneya, jakie teraz wychodzą, że zamiar scenarzystów i reżyserów i generalnie producentów, którzy decydują o tym, co ma być w tym filmie ideologicznie, wygląda to wszystko tak, że dzieci mają się nauczyć kompletnie niczego, ewentualnie bycie aktywistami. No to co prawda na szczęście nie w Gwiezdnych Wojen, a przynajmniej nie w tej głównej trylogii, ale mogliśmy sobie na przykład zobaczyć w filmie Han Solo, czyli jakimś tak jak gdyby uzupełnieniem białego miejsca, czyli jak wyglądała młodość Hana Solo, jak się stał Han Solo tym, kim się stał, które było, no film, zastrzegam, ten film się nie ogląda łatwo, w tym sensie, że nie ma tam niczego, co by było w Gwiezdnych Wojnach dla nas ikoniczne, prawda? Czyli tego wątku dydaktycznego, tego wątku, że bohater wysiłkiem, wyrzeczeniami i treningiem staje się jakąś osobą silniejszą. Wszystko to, co jest w Hanie Solo, jest jakimś, tylko jakimś sceną do odgrywania jakichś aktywistycznych ideologii. Na przykład jakiś jest robot, który jest, identyfikuje się jako kobieta i zaczyna drzeć japę, że to jest niewolnictwo robotów, że teraz bunt robotów powinien być. No generalnie jakby przełożyć wszystko to, co widzimy na co dzień z jakąś tam antifą, jakimiś innymi, że tak powiem, degeneracjami w najogólniejszym sensie, to wszystko tam zostało wrzucone, doprowadzając film do kompletnego miszmaszu. No, proszę sobie zobaczyć po prostu, jak to zostało zrobione pod tym względem to warto zobaczyć, co zrobiono z Gwiezdnymi Wojnami. Natomiast równolegle mniej więcej wyszedł film, który był kompletnie inny. Mam na myśli Rogue One, czyli film, w którym główna bohaterka naprawdę była osobą, która przez film urosła, prawda? Zobaczcie sobie, ja ten film oglądałem kilkanaście razy już na dzień dzisiejszy. Tam było pokazane, że dziewczyna jest jakąś tam rebeliantką, odłączyła się od jakiejś bandy rebeliantów, powiedzmy, że terrorystów, którzy walczyli z Imperium na swój sposób. No i jej życie kompletnie się, że tak powiem, zawaliło i została taką drobnym przestępcą, czy też przestępczynią, bo to teraz te feminatywy, i nie miała w sobie żadnej idei. I nagle zdarza się z ludźmi, którzy należą do rebelii i walczą z Imperium właśnie dla idei. I ona się przekształca. Ona, jej światopogląd, schemat wartości, sposób patrzenia na ten cały konflikt między Imperium a rebelią zmienia się diametralnie i ona staje się najbardziej zagorzałą właśnie rebeliantką i w niej wykształca się i szacunek, i jakieś dążenie do tego, żeby ta ideologia rebeliancka zatriumfowała, żeby wygrała z Imperium. To był fascynujący właśnie w tym filmie. A cały film jest skonstruowany równie świetnie, jako dramat wojenny, czyli to, co powinny być Gwiezdne Wojny, nie jakieś tam popisy kobiety Jedi, która od samego początku nie musi mieć żadnego treningu, tylko wszystko potrafi robić najlepiej i pilotować, na samym początku wsiada pierwszy raz do statku i zastrzeliwuje trzy TIE Fightery pod rząd. Znaczy jednym strzałem, mnie nawet nie pod rząd, przepraszam. Więc różnica w konstrukcji filmu, w konstrukcji opowieści jest po prostu szokująca wręcz.
Ja mam inny natomiast problem z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Oczywiście to, co pan powiedział, w sporej części też dostrzegam. Natomiast w tych wszystkich serialach, które są w tej chwili kręcone wokół głównej sagi, dostrzegam jeszcze jeden moment, który zabija baśniowość tej pierwszej serii. Otóż w tej chwili, znaczy rebelianci walczyli z imperium, walczyli o coś dobrego, o coś, co, no, takie bajkowe trochę podejście, ale bardzo mi odpowiadające.
O ideały.
Tak, o ideały. Natomiast tu, ja wiem, że to być może odpowiada pewnym naszym doświadczeniom, ale w tych serialach dostrzegamy natomiast, że kiedy już Nowa Republika zwyciężyła, to staje się takim samym paskudnym, biurokratycznym tworem, który właściwie mieli swoich obywateli i tylko nieznacznie, albo w jakimś tylko w jakiejś tylko części różni się od tego imperium. Urzędnicy Nowej Republiki mają tak samo w nosie obywateli, jak mieli ich w nosie przedstawiciele imperium. No może różnica polega na tym, że ich nie zabijają. Nie zabijają ich bezpośrednio.
Trafił pan w dziesiątkę, dlatego że właśnie cała esencja tej trylogii sequela jest to, że wszystkie, absolutnie wszystkie osiągnięcia bohaterów tej pierwotnej, oryginalnej trylogii gówno dały. Nic nie dało, bo zamiast Imperium pojawiło się tam jakiś ten pierwszy order, prawda? Który wyglądał tak samo, kosmiczni naziści po prostu. Zresztą w groteskowy sposób przedstawieni. To jest na dłuższą opowieść, na dosłownie 2 czy 3 godziny podejrzewam. Jakbym tak spisał wszystkie moje zarzuty, które oczywiście usłyszałem, nie tylko sam wymyśliłem, ale też słyszałem na rozmaitych kanałach na temat Gwiezdnych Wojen, których autorzy krok po kroku analizowali wszystkie elementy kompletnej degrengolady, jaką jest ta najnowsza trylogia. Natomiast właśnie na tym polega. Luke, który powinien, prawda, być tym triumfatorem, prawda, dlatego że przełamał sam siebie, wszystkie swoje słabości przezwyciężył, kontrolował siebie, zamiast zabić swojego ojca i stać się potężnym rycerzem, no co prawda nie Jedi, ale Sith, ale właśnie zamiast stać się jakimś ważnym, to po prostu wolał raczej zginąć, niż zabić z rozkazu cesarza swojego ojca. Wszystko to, proszę zobaczyć, nastąpiło obrócenie jego osobowości o 180 stopni. Pokonanie Imperium coś doprowadziło do poprawy? Nie. Cały wysiłek ludzi z tej oryginalnej trylogii nie przyniósł kompletnie, ale to kompletnie żadnej zmiany w politycznej, w galaktyce. Nic. Wszystko to poszło na marne. Zresztą w całej tej, nie wiem, w której części tej najnowszej trylogii, jest to powiedziane, jeden aktor, czy też postać raczej, mówi wprost, że przyszłość trzeba zostawić, zabić ją, jeśli będzie trzeba. Po co? Po to, żeby zbudować ten nowy świat tych aktywistów, idealistów od politycznej poprawności, zaimków, fobii, kruchości, w tym wszystkich innych jakichś przejawów degeneracji.
Panie Piotrze, to musi paść to pytanie, czy Gwiezdne Wojny są jeszcze do uratowania? Czy mit Gwiezdnych Wojen jest do uratowania?
Nie, zapłacili te pieniądze nie po to, żeby stworzyć film, który nauczy młode pokolenie, jak być ludźmi silnymi, odpowiedzialnymi za samych siebie, tolerancyjnymi dla ludzi, którzy myślą i zachowują się inaczej. Wręcz przeciwnie. To jest jedna wielka hodowla aktywistów, taki jak jest system edukacyjny w Stanach Zjednoczonych. Też dzisiaj dosłownie oglądałem na YouTubie, na jakimś kanale, dopiszemy tam pod spodem na stronie Telegramu, opowieść dziewczyny, która studiowała i opowiadała nawet, szła na uniwersytecie na zajęcia na chemii i nauczyciel zamiast ich nauczyć chemii, to zaczął mówić o rozmaitej intersekcjonalności i rozmaitych aspektach sprawiedliwości społecznej. Po prostu rył im banie rozmaitymi ideologiami neomarksistowskimi czy innymi jakimiś zestawami, pakietami degeneracyjnymi, jeśli można to tak nazwać, siląc się na profesjonalność w nazywaniu tego wszystkiego. Więc no, Gwiezdne Wojny są nie do uratowania, dlatego że zostały przejęte przez zdziczałe feministki. A tutaj jeszcze dodam najnowszą wiadomość sprzed tygodnia dosłownie. Powstaje nowa trylogia Gwiezdnych Wojen w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Reżyserką pierwszej części będzie aktywistka z Pakistanu, która Wrzucę, ten link też wrzucę. Powiedziała wprost, przepraszam, już plączę seplenie, w wywiadzie sprzed paru dni dosłownie powiedziała, że bardzo lubi udowadniać, przepraszam, bardzo lubi pokazywać mężczyznom, gdzie jest ich miejsce. No, kompletna wariatka, zdziczała feministka, feminazistka, nie wiem, dosłownie o czym świadczą ewidentnie wprost jej własne słowa zacytowane verbatim, słowo w słowo. Także niech pan zapomni o Gwiezdnych Wojnach, jakichś nowych, dobrych. Kupili za wydali miliardy nie po to, żeby pociągnąć, tylko po to, żeby zniszczyć.
Panie Piotrze, to ja muszę tak, no muszę jak muszę, ale chcę jakoś tak optymistyczniej zabrzmieć, to zapytam, czy gdzieś indziej w kinie jakaś nowa nadzieja jest na tego rodzaju treści, czy też po prostu kino kompletnie zwariowało?
Nie kino, tylko cały Hollywood zwariował. Ci, którzy mają pieniądze na to, żeby filmy wysokobudżetowe, które wyglądają po prostu i które mogą wchodzić do kin i kształtować naszą, powiedzmy, kulturę, mówiąc ogólnie, no wszystko to jest w rękach tych, którzy wygrali tak zwany marsz przez instytucje, czy długi marsz przez instytucje w nawiązaniu do komunistów chińskich. No przejęli nasze instytucje kultury, przymuszają nas do oglądania, tak jak Netflix teraz Kleopatrę zrobił murzynkę, na co nawet władze Egiptu zareagowali tam, oprotestowali. No i ale co władze Egiptu im zrobią? Nic, nie, poprotestują i co, nadal Netflix nie wycofa tego filmu, tylko będzie nadal do obejrzenia. Więc tutaj nie mamy nic specjalnie do uzyskania. Nic, nie widzę żadnego trendu, który by doprowadził do odwrócenia tego zjawiska. Co oni? Nagle sobie, ojejku, myliliśmy się, że no rzeczywiście ta Kleopatra, jesteśmy rasistami i ten film wycofamy, przeprosimy wszystkich i nakręcimy zaraz białą Kleopatrę. No nic takiego nie zrobią. nie żartujmy.
Panie Piotrze, to co, mamy chińskie kino oglądać, czy przestać kino oglądać w ogóle?
No Chińczycy z Hollywoodem się bardzo krótko dogadali i na temat. Jak chcecie, panie Hollywood, panie i panowie z Hollywoodu, czy jakkolwiek się tam identyfikujecie, jak chcecie dystrybuować wasze filmy w Chinach, to macie wyciąć to i to. Tak? Wiele, znaczy wszystkiego nie da się wyciąć, na przykład trzeba było co najmniej połowę filmu powycinać, na przykład w Gwiezdnych Wojnach, żeby pousuwać wszystkie te degeneracyjne wątki. Natomiast Chińczycy się pilnują ideologicznie i paradoksalnie to, co pan Marek właśnie przed chwilą powiedział, tak, chińskie filmy, które czasami ja sobie tutaj oglądam na przykład na Tajwanie, albo jak jadę do Chin, no teraz nie jeżdżę do Chin ostatnio, ale jak jadę do Chin, to zawsze sobie oglądam te chińskie filmy, żeby zobaczyć, jak są skonstruowane właśnie ideologicznie, jak pod kątem właśnie dydaktyki, wizji świata, no wszystkich możliwych parametrów. Jako socjolog po prostu lubię takie rzeczy, nie licząc oglądania filmów. Jedyny taki dysonans jest taki, że w większości kin w Chinach, to proszę się trzymać mocno foteli, bo to jest szok kulturowy, z którego będziecie wychodzić farmakologicznie, podejrzewam. W większości kin chińskich jest tylko słodki popcorn, nie ma słonego. No, ludzie, ja raz największy szok właśnie kulturowy doznałem sam, jak 10 lat temu byłem na wyprawie motorowej w Stanach i poszedłem do kina z koleżanką i poprosiłem tego, tylko proszę słodki popcorn, a nie słony. A on powiedział, jest tylko słony. No to dajcie spokój. Ludzie, ja, przepraszam, jestem tradycjonalistą i popcorn uważam, że tylko jest słony, a inaczej to jest to nie do pomyślenia. Także jestem słodko-popcornofobem, że tak powiem, nawiązując już do początku. Zbliżamy się do końca.
Tak, panie Piotrze, troszkę pan w tej historii namieszał, bo powiedział pan, że poprosi pan słodki popcorn w Stanach. Ale no dobra, to już wszyscy i tak wiedzą.
Nie, no dobrze.
Tak?
Ja w Stanach powiedziałem tylko poproszę słodki, poproszę słony, a nie słodki. A on powiedział, że jest tylko słony.
O, i o to mi właśnie
tak,
chodziło.
Przepraszam, rzeczywiście tak. No. Przejęzyczyłem się, bardzo przepraszam.
Czyli co, panie Piotrze, jeśli to dobrze odczytuję, tak żeby już postawić kropkę nad i, Znaczy się, nadchodzi czas chińskiego kina?
Tak, ewentualnie jak teraz mamy tą sztuczną inteligencję, to może znajdą się jacyś amatorzy, fascynaci Gwiezdnych Wojen. I był taki gość, który zrobił gigantyczną pracę, olbrzymią, nie pamiętam jak się nazywa, jakieś dziwne takie nazwisko, jakieś rosyjsko, chyba japońskie, jakieś tak, no nie, nie, zobaczycie. On przeedytował, po prostu zrobił tytaniczną wręcz pracę, i przeedytował drugi film z tej trylogii sequela Gwiezdnych Wojen, tak żeby wyrzucić wszystkie te dziadostwo, żeby dało się to zrobić, żeby dało się to oglądać. I on zrobił na przykład, jak ten na początku Luke Skywalker wziął do ręki ten swój miecz, ten święty atrybut całych Gwiezdnych Wojen, prawda, najważniejszy przedmiot w całym uniwersum, i wrzucił tak spojrzał i tak za siebie w przepaść, prawda, to on to wyedytował w ten sposób, że Luke tego nie rzuca, tylko bierze go do ręki i zachowuje. To genialne zrobił. Zrobił to genialne, ale i tak nie uratował tego filmu. Po prostu tego nie da się uratować. Natomiast zrobił wszystko to, co było w ludzkiej mocy, i rzeczywiście warto to obejrzeć. On wypuścił chyba cały ten film, jest dostępny na YouTubie, a na pewno na YouTubie są dostępne liczne właśnie przerobione sceny, i on tłumaczył, w jaki sposób całą storyline, czyli całą tą historię, całą sekwencję wydarzeń, jak poprzestawiał tak, żeby te Gwiezdne Wojny były Gwiezdnymi Wojnami, a nie jakimś nazifeministycznym wymysłem, już nie będę brzydko mówił.
Panie Piotrze, ponieważ kończymy, to teraz takie szybkie pytanie na koniec i proszę o szybką odpowiedź, bo mówimy o sequelu, ale jeszcze gdzieś tam czyha przyczajony prequel, czyli ta trylogia taka bardzo, bardzo dziwna. Krótko, co pan o niej sądzi? Może jeszcze kiedyś porozmawiamy.
Ja to połączę. Błyskotliwie, ja ten tekst wymyśliłem, tylko to jakiś właśnie z tych komentatorów plujących na ten sequel, tak jak ja zresztą, ale ktoś w przypływie natchnienia powiedział, że jedynym osiągnięciem pozytywnym sequela jest to, że w porównaniu do sequela te prequele wyglądają dobrze.
No muszę panu powiedzieć, że trafił pan w dziesiątkę.
To nie ja. Zazdroszczę osobie, która to wymyśliła.
Powiedziałbym to samo, gdybym wiedział, jak to powiedzieć, ale bardzo chętnie...
To już pan wie.
Bardzo chętnie to kupuję.
Tak.
Panie Piotrze, porozmawialiśmy, poplotkowaliśmy troszeczkę o Gwiezdnych Wojnach, a przy okazji o kilku innych filmach.
Tak, ale jeszcze jedną rzecz, przepraszam, niech mi pan pozwoli przerwać, bardzo przepraszam za to. Na ostatniej stronie, proszę, jak ktoś ma egzemplarz Sun Tzu i jego Sztuka Wojny, czyli mojego przekładu, to niech zobaczcie, co jest na ostatniej stronie. Jest słowo, niech moc będzie z tobą, dlatego że najważniejsze pojęcie traktatu Sztuka Wojny, czyli moc, można przetłumaczyć jako siłę albo władzę, no, generalnie zdolność oddziaływania, i przetłumaczyłem specjalnie jako moc, właśnie specjalnie po to, żeby na ostatniej stronie być, niech moc będzie z tobą, czyli niech ta moc w rozumieniu Sun Tzu, czyli zdolność wpływania na bieg zdarzeń, będzie z nami.
Pięknie dziękuję, panie Piotrze, i do usłyszenia za tydzień.
Ja też jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Niech moc będzie z wami, z panem.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.